i fajnie.
Dobra, no to co? To zaczynajmy w takim razie. Zobaczymy.
Zaczynajmy oficjalną część.
Witaj, Antoni.
Cześć, Alan. Ale już jest inaczej niż wcześniej, nie? Już jest rama poważności zaczęła.
Nie.
Ale zaraz przejdzie. Ja długo nie mówię, więc spoko.
Wiesz co, powiem ci, że któregoś razu, jak pierwszy nagrywałem z Kaczorkiem, to, no, to też tak było, takie lekkie ciśnienie, no bo jednak wiesz, pierwszy podcast, no to wiesz, troszkę się stresowałem, teraz to już jest piąty, to już jest
easy.
Także witam Cię bardzo serdecznie w piątym odcinku podcastu Ekonomia Wdzięczności w Praktyce. Przedstaw się proszę naszym słuchaczom na początek.
Witam Ciebie serdecznie, Alanie. Ja z każdej wymówki skorzystam, żeby pogadać z kimś takim jak Ty, więc podcast to pretekst, tylko żebyśmy sobie pogadali dłużej. Dobra, nazywam się Antoni Łącki. Na co dzień pracuję z ludźmi w postaci pracy warsztatowej, głównie od tak teraz 3 lat w, jakby to powiedzieć, nie branży, nie w sektorze korporacyjnym, nad takimi umiejętnościami właśnie menedżerskimi, takimi jak zarządzanie zespołem, jak skuteczna komunikacja, jak delegowanie zadań i osobista taka efektywność, jak lepiej wykonywać rzeczy, które robisz na co dzień. Także to robię na co dzień.
Że uczysz ludzi, jak być bardziej efektywnymi w ich własnej pracy.
Tak. To robię właśnie w kwestii takiej stricte zawodowej, gdzie jestem zatrudniony i to właśnie mam robić, żeby wykonywać lepiej pracę. Natomiast właśnie te wszystkie rzeczy, które robię poza pracą, czyli właśnie moja działalność na YouTubie, kursy jakieś online, kursy otwarte, podcasty i jakieś wystąpienia, to bardziej w takim holistycznym podejściu, żeby każdy mógł też znaleźć to, co chciałby faktycznie robić i żeby później móc jakby zainwestować swoje działania w odpowiedni sposób i je w taki mądry sposób dobrać, bo samemu zrobiłem to, gdzie 6 lat temu jakby zdecydowałem, że szkolenie ludzi to jest to, co ja chcę robić, to jest po prostu, to jest moja ścieżka kariery i po prostu od tamtego czasu wszystkie moje działania zawodowe są inwestowane w tym kierunku i to jakby skutkuje, że jestem w miejscu, w którym jestem i z roku na rok jest po prostu coraz lepiej. I wiem, że dużo osób nie ma takiego czegoś, do czego może się tak przyczepić kurczowo jak ja do szkoleń. I po prostu wiesz, tutaj spędzi 2 lata, tu 3 lata, tu 5 lat i nagle się okazuje, że w ogóle nie są tam, gdzie chcieliby być. A wiem, że każdy może coś takiego znaleźć i właśnie taką sobie zrobiłem misję, żeby właśnie ludziom pomóc w takim czymś. Pomóc im w tym, żeby coś takiego znaleźli.
A jakbyś mógł taki pierwszy punkt zaczepienia, co taki człowiek, który chciałby znaleźć swoją drogę życiową, od czego powinien zacząć?
To zabrzmi bardzo znajomo, bo wiem, że słuchamy tych samych ludzi, ale samoświadomość, czyli że wiedzieć dokładnie, na czym nam zależy, bo każdy, nieważne czy ma 18, 16, 20, 30, 40, 50, 60 lat, w swoim życiu miał jakieś doświadczenia i może spojrzeć w swoje życie wstecz i zidentyfikować te zdarzenia, które były dla niego najbardziej istotne, które były takie znaczące, że po prostu to są jego najlepsze wspomnienia w życiu. I rozłożyć później te wspomnienia, te wydarzenia na czynniki pierwsze, jakie kryteria te zdarzenia spełniły, że on się czuł z nimi tak dobrze, że ja się z nimi tak dobrze czułem. I później zaplanować swoje życie, swoją całą karierę, żeby ono spełniało te same kryteria.
Okej, czyli można to trochę przyrównać do tego, że zależy nam na czymś konkretnym, można powiedzieć, że na jakichś konkretnych wartościach w życiu.
Dokładnie. Wartości to jest dokładnie to słowo, którego powinniśmy użyć w tej kategorii.
I wtedy, jak już zidentyfikujemy wartości, którymi chcemy się kierować w życiu, powinniśmy się zastanowić, w jaki sposób możemy jakby je osiągać.
Dokładnie tak, tylko że jeśli już identyfikujemy wartości, to warto by było wiedzieć, co za tymi wartościami stoi, bo dla kogoś wartość zamykająca się w jakimś konkretnym słowie może znaczyć dokładnie to samo, co dla kogoś wartość, które zamyka w innym słowie. Czyli dla kogoś, powiedzmy, takie dwie wartości, które mogą być podobne. Dla kogoś jest ważna przygoda, tak, to jest wartość, którą on chce mieć w swoim życiu. On chce mieć przygodę, chce, żeby zawsze być w stanie zrobić coś szalonego, żeby nic go nie blokowało, a może być na przykład ktoś, kto ma wartość wolność. Tak, że on nie chce być od niczego zależny. I tak naprawdę jakby rozłożyć te wartości na konkretne czynności, na konkretne kryteria, które chcemy, żeby nasze życie spełniało, to okazuje się, że to jest to samo. I chodzi po prostu o to, żeby znaleźć taką listę swoich wartości, żeby wiedzieć, gdzie, jakby, żeby móc przez ten pryzmat patrzeć na swoją przyszłość, na rzeczywistość, która nas otacza i wyszukiwać tych rzeczy, które te wartości pozwoli nam zaspokajać.
Idąc trochę drogą tego, co wiem, że ty też na pewno wiesz i co prawdopodobnie wiesz, w tych samych książkach czy od tych samych ludzi słyszeliśmy, żeby się również zastanowić nad tym, dlaczego oni tak na dobrą sprawę chcą osiągać te wartości.
Czekaj, tu musisz rozwinąć, bo nie wiem do końca, jak to rozumieć. Dlaczego, w jakim kontekście?
Mam na myśli, przykład, że jeśli zależy ci na przykład na tej, dajmy na to, wolności i wolność również jako właśnie nieograniczanie się, czyli że możesz być w jakimkolwiek miejscu na świecie o każdej porze dnia i nocy i nie masz takiego zobowiązania, że jutro o godzinie 8 na przykład musisz się stawić w Gdańsku na przykład do pracy i to wtedy będzie dla ciebie taka wolność, której oczekujesz, to jakby, żeby w kontekście tej samoświadomości, żeby jakby być bardziej pewnym, że naprawdę tego chcesz, to zastanowić się, dlaczego ta wolność jest dla ciebie istotna.
Okej, okay, dobra, to już łapię. Zdecydowanie, bo jest dużo wartości, które możemy mieć w sobie i wyobrażać sobie, że to jest coś, czego potrzebujemy, które mogą być toksyczne. To może być coś takiego jak chęć bycia akceptowanym, jak chęć bycia jakoś wybitnie ładnym, tak, żeby ludzie nas podziwiali, jesteśmy piękni, albo chęć posiadania pieniędzy, bo będziemy cały czas po prostu walczyć o to, żeby te pieniądze zdobyć. Więc faktycznie musimy mieć samoświadomość na poziomie takim, żeby te potrzeby naszych wartości nie wychodziły z braku. Czyli żebyś ty nie starał się zaspokajać jakiegoś swojego, jakby to nazwać, Jezu, nienawidzę, kiedy nie potrafię powiedzieć czegoś po polsku, a znam słowo po angielsku.
To jest po angielsku, no może.
Insecurities.
Okay.
Jak to powiedzieć? Nie niedoskonałości, to nie są niedoskonałości.
Nie.
No, kompleksy,
dobra,
trochę,
dobra,
nie?
Dobra. Chociaż niedoskonałości z drugiej strony też w jakiś tam sposób są obok.
Tak, to jest taka hybryda niedoskonałości i kompleksów, nie? I właśnie jeżeli na tym się nabudowuje takie wartości, to wtedy można zbudować właśnie życie, które jest powiedzmy podyktowane tym, co wymagają od nas inni ludzie, a nie to, co wymagamy my. Nie? I na przykład to właśnie odnajdowanie wartości jest tylko jedną z rzeczy, które można zrobić, żeby coś takiego znaleźć. Ostatnio na przykład jak miałem prelekcję dla, to się nazywało Young Business Festival, to tam zrobiłem takie ćwiczenie, tak, to tam zrobiłem właśnie podczas prelekcji bardzo krótkie, proste ćwiczenie, które, nie pamiętam, kto jest niestety jego autorem, ja nie jestem jego autorem, ale nie potrafię sobie przypomnieć, to jeden z amerykańskich autorów. I polega ono na tym, że zaczynasz, robi się taką krótką wizualizację, nie będę jakby przeprowadzał tego ćwiczenia, ono jest krótkie, opowiem w skrócie, o co mi chodzi, gdzie wyobrażasz sobie po prostu, że masz nagle 200 milionów euro. Możesz sobie kupić absolutnie wszystko, co chciałeś, spełnić każdą zachciankę, iść na każdą imprezę, spotkać się z kim chcesz, przybić piątkę z kim chcesz, kupić sobie każde mieszkanie, każdy samochód. Wszystkie po prostu zachcianki w życiu możesz sobie załatwić. I po prostu imprezujesz sobie przez 6 miesięcy z danym Bilzerianem, z każdym z Kim Kardashian, wiesz, po prostu jesteś na topie. Aha. Na wszystko możesz sobie pozwolić. No ale jak wszystko w życiu, to w końcu troszkę cię zmęczy, troszkę ci się znudzi, więc budzisz się po tych 6 miesiącach, nigdy w życiu już nie musisz pracować. Co robisz? I odpowiedź na to pytanie jest mega, mega istotna. Kiedy właśnie dobrze sobie wejdziesz w tą historię, kiedy faktycznie wyobrazisz sobie, że już naprawdę nie musisz nic takiego robić. I ja to ćwiczenie sobie zrobiłem. I ja wiem, że to by było nagrywanie treści wideo i uczenie się rzeczy w ten sposób, że uczę się jakiegoś tematu, później staram się stworzyć z tego jakiś content, jakiś materiał, z którym się podzielę i przekazywać to po prostu dalej. Rzeczy, które mogą podnieść standard czyjegoś życia. I chodzi o to, żeby każdy znalazł dokładnie taką rzecz dla siebie. Bo jak znajdziesz coś takiego, to wtedy zaczynasz być na drodze do mistrzostwa, bo nie można naprawdę osiągnąć mistrzostwa w niczym, jeżeli twoja motywacja nie jest czysta, wewnętrzna. Bo jakby tacy ludzie jak Jeff Bezos, Bill Gates czy inne takie ogromne nazwiska robili to, co robią dla pieniędzy, to dawno przestaliby to robić.
Oczywiście,
tak samo najlepsi sportowcy, nie? Oni nie robią tego dla pieniędzy. Oni zasuwają na tej sali treningowej, na tej siłowni, na boisku, dlatego że oni uwielbiają to robić i dlatego właśnie są w stanie tak dużo czasu temu poświęcić. I właśnie kiedy znajdziesz coś takiego dla siebie, co jest dla ciebie tym, czy tym koszykówka dla Michaela Jordana czy Kobe Bryanta, tym, czym budowanie biznesu dla Bezosa czy tworzenie jakichś wizjonerskich akcji dla Gatesa, to wtedy zaczniesz robić to regularnie i wtedy w końcu zaczniesz robić to tak dobrze, że ludzie nie będą mogli cię po prostu zignorować.
Brzmi bardzo dobrze. To jest dosyć ciekawe. 2 lata temu podczas Business Weeka ze znajomą, która była też company advisorem, rozmawialiśmy na temat tego, na temat właśnie znajdowania takiego celu w życiu. Takiego jak miał właśnie Bezos czy Gates, żeby dostarczyć wszystkim ludziom na świecie komputery czy chociażby twórca Starbucksa, któremu przyświecała gdzieś tam misja, żeby zrobić idealną kawę jeden kubek kawy dla jednego człowieka. I się zastanawialiśmy w kontekście tego, czy jeśli ty nie masz takiego celu w życiu, to czy to oznacza, że twoje życie jest w jakiś tam sposób, nie wiem, mniej pełne, czy powinieneś się z tego powodu, nie wiem, być mniej szczęśliwy?
To znaczy, wiesz co, to jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie, bo to może wejść...
To była filozoficzna, to był, wiesz...
To może wejść na bardzo głęboki poziom, na bardzo głęboki poziom. Ja powiem, bo nie wiem, czy jest na to dobra odpowiedź, ja powiem, jak ja na to patrzę. Ja uważam, że żyjąc w tym ciele, w którym każdy z nas teraz żyje, mamy pewne rzeczy do doświadczenia. I wszystko, co się dzieje w tym życiu, jest w jakiś sposób, nakierowuje nas na jakieś konkretne działania. Jest takie dużo takich, jakby to nazwać, jakby spojrzeć na nasze życie jako taką drogę bohatera, takiego najbardziej banału bohatera, drogi bohatera z filmu, gdzie ktoś sobie żyje zwykłym życiem, nagle przychodzi wezwanie do przygody, które on odrzuca, później przychodzi to wezwanie jeszcze raz i on jest zmuszony, żeby je wziąć, w końcu się staje coraz lepszy, potem ma starcie z bossem wielkim i wygrywa. Nie? Tak zwykle wygląda droga każdego bohatera, nieważne z jakiej kategorii, czy to jest gdzieś, czy ludzie są ubrani w zbroję i mają miecze, czy miecze świetlne. Ten schemat jest taki sam. I schemat w życiu jest też taki sam. I takich wezwań co chwilę jest. Co chwilę my takie wezwania dostajemy i pytanie, czy my po prostu podejmiemy rękawice, kiedy takie wyzwanie wyjdzie. I ja uważam, że jeżeli nie podejmujemy takiej rękawicy, to właśnie nasze życie jest mniej pełne. Że kiedy wybieramy tą ścieżkę taką super łatwą, to wiesz, w najlepszym wypadku będziemy mieli no super jakby stabilną pracę, będziemy siedzieć sobie w super wygodnym mieszkaniu, oglądać wielki telewizor, mieć maszynę do robienia popcornu i coli i będziemy super komfortowi. Nie? Ale to nasz organizm w takim stanie, gdzie nic go nie stawia mu żadnych wyzwań, też wpada w bardzo zły stan psychiczny, emocjonalny, po prostu zaczynasz mieć negatywne myśli, zaczynasz się nudzić, zaczynasz kwestionować, czy to jest dobry wybór. My musimy trochę dostać po mordzie, my musimy trochę dostać takiego wysiłku, gdzie musimy się postarać, musimy trochę zawalczyć. Mhm. I jak my tego unikamy, a nie wybieramy, a jak unikamy tego, zamiast po prostu podjąć tą rękawicę i iść w tym kierunku tego, co naprawdę chcemy robić, a nie tego, co jest najlepszym, najprostszą rzeczą teraz, to myślę, że coś nam umyka. Ale to też nie chodzi o to, że teraz nagle każdy powinien rzucić to, co robi i zacząć robić coś zupełnie nie wiadomo skąd. Bo na wszystko jest czas i każdy ma swoją drogę do tego, żeby to zrobić. Niektórzy robią jakieś startupy zarabiające miliony, jak mają lat 19, a niektórzy zakładają, no jak, nie pamiętam, Colonel Sanders, tak, z KFC?
Wczoraj Krok.
Wczoraj Krok, nie? Mm-hmm. I to wtedy się stało, więc po prostu wydaje mi się, że to jest wszystko bardzo indywidualne. Mm-hmm. Natomiast jeżeli nie mamy w ogóle tej perspektywy, żeby być gotowym na takie wyzwanie, to zawsze będziemy przepuszczać te okazje. A jeżeli właśnie czekamy, aż spotka się nasze przygotowanie z odpowiednią okazją, to wtedy my możemy właśnie ruszyć.
Czyli można powiedzieć w takim razie, że każdy ma jakiś określony czas, w którym zdobywasz doświadczenia i w pewnym momencie jesteś już wystarczająco dobry, żeby podjąć jakąś tam konkretną mhm. inicjatywę czy jakieś wyzwanie. I to, że ta inicjatywa, czy to jakby w tobie dojrzewa, czy że na przykład w tym momencie nie czujesz się wystarczająco, nie wiem, doświadczony czy cokolwiek, to nie oznacza, mhm. że jakby docelowo tego nie powinieneś zrobić.
Tak, plus dodatkowo dla każdego to wyzwanie będzie czymś innym, mhm. bo nie każdy ma równy start, nie każdy ma równy rzut kością. Bo samo to, że my, wiesz, możemy sobie porozmawiać przez nasze smartfony i nagrać sobie podcast w taki sposób i wiesz, jesteśmy połączeni z internetem i tak dalej, to już stawia nas na bardzo wysokiej takiej, jakby to powiedzieć, na takim wysokim punkcie startowym, gdzie my możemy dużo więcej rzeczy podjąć, dużo większe wyzwania podjąć, niż ktoś, kto powiedzmy miał inny rzut kością, urodził się w kraju mniej uprzywilejowanym. Nawet nie chodzi o takie jakby ciężkie sytuacje, jak na przykład gdzieś w Afryce, tak? Ale gdzieś wystarczy, że urodzisz się bardziej na wschodzie, tak? Tak naprawdę mocno na wschodzie i już możesz nie mieć takiej możliwości. Mhm. Możesz się urodzić w Korei i mieć dyktaturę, tak? I która cię bardzo mocno ogranicza. Mhm. I jakby dlatego nie można sobie się porównywać do tego, jak innych ścieżki wyglądają, tylko po prostu stworzyć taką ścieżkę dla siebie indywidualnie. I to jest takie, no bardzo złożony temat to jest w ogóle. Dlatego on jest tak mocno indywidualny i ciężko jest powiedzieć coś, co byłoby prawdziwe w każdym kontekście, bo jest tak dużo zmiennych, które wpływa na to.
No ostatecznie każdy człowiek jest inny, ale bardzo wartościowe jest to, co powiedziałeś. Chciałbym to jeszcze głośno powtórzyć, bo wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi ma z tym problem, to jest właśnie porównywanie się z inną osobą. My nie jesteśmy inną osobą, w związku z czym nie powinniśmy się porównywać z kimkolwiek. Ja taki najbardziej naoczny przykład, jak jeszcze biegałem dosyć sporo, nie było możliwości, żebym na przykład wygrał maraton, żebym, wiesz, przebiegł w ciągu 2 godzin. Jeśli przebiegałem go w 4 godziny, to byłem super szczęśliwy. I gdybym mówił, że jestem beznadziejny, bo nie jestem w stanie go wygrać, no tak na dobrą sprawę nie doszedłem kompletnie do niczego. Tak. Każdy ma inne predyspozycje, każdy ma
dokładnie
inną ścieżkę i tą, którą przeszedł i tą, którą ma zamiar przejść, w związku z czym jedyną jakby perspektywą, do której można się porównywać, to jest tak na dobrą sprawę tylko ja sam ze sobą mogę się porównać, czy wiesz, wczoraj, czy tydzień temu, miesiąc temu, czy rok
dokładnie
temu,
w jakim tak
miejscu, a w jakim miejscu jestem teraz. Jeśli jestem w jakimś miejscu, które subiektywnie jestem w stanie stwierdzić, że jest słabsze, no to znaczy, że właśnie trzeba chyba siebie trochę z tej strefy komfortu wyrwać i podjąć jakieś wyzwanie, natomiast nigdy nie powinno się porównywać z żadną inną osobą, ponieważ inna osoba to jest kompletnie inna historia.
Dokładnie. Plus to jest też to, co się znowu sprowadza do tego, co powiedziałem na początku, do samoświadomości. Żeby wiedzieć właśnie, gdzie jest ten twój obszar, gdzie ty możesz zrobić więcej, gdzie ty masz te naturalne predyspozycje albo gdzie chcesz się odnajdywać. I jest taki super banalny już oklepany przykład tego, jakbyśmy oceniali rybę przez pryzmat tego, jak wspina się na drzewo, no to by się czuła jak niedorozwój, nie?
Kompletnie nieużyteczna. No.
Dokładnie, totalnie bezużyteczna. O, dokładnie. A jeżeli właśnie wpuścisz ją do wody, no to wiadomo, co się stanie. I to jest właśnie ta perspektywa, którą należy mieć. Że to, że ja może nie wychodzi mi to, co wychodzi wszystkim naokoło, to nie znaczy, że ja jestem jakiś beznadziejny, tylko to może znaczy, że ja jeszcze nie znalazłem tego miejsca. Ale może też znaczyć, że właśnie mam jakieś rzeczy do przepracowania w swojej przeszłości, bo coś mi się stało, miałem jakieś traumatyczne przeżycie, które mnie ogranicza. Bo ja na przykład, to jest ciekawa historia, którą zacząłem teraz częściej opowiadać, bo jakoś nie lubię tak mocno dzielić się swoimi jakimiś przeżyciami z jakąś szeroką publicznością, ale uznałem, że to jest dość mocno wartościowa lekcja, którą miałem, bo ja kiedy zaczynałem wystąpienia publiczne, znaczy zaczynałem wystąpienia publiczne, kiedy po prostu występowałem na przykład w liceum i w gimnazjum, robiąc jakąś prezentację, to ja musiałem siadać po minucie dwóch, bo bym zemdlał. Gdzie ja teraz prowadzę szkolenia, powiedzmy, które trwają dwa dni dla senior managementu, gdzie ludzie z korporacyjnych środowisk na poziomie vice president słuchają tego, co ja mam im do powiedzenia i przygotowują ze mną prezentacje, które będą gdzieś robić dla zarządu. Albo występuję przed grupą 400 osób, gdzie opowiadam o jakimś temacie. I jak to się stało, że ja jestem w stanie tam stanąć, gdzie ja właśnie mdlałem wcześniej. I okazało się, jak ja zacząłem nad tym pracować, kiedy poważnie postanowiłem, że chcę się rozwijać w tym kierunku, okazało się, że jak ja byłem w podstawówce, to oczywiście byłem takim zawadiaką cwaniackim i chciałem podłożyć nogę komuś. Nie tylko chciałem, ale podłożyłem, żeby zaimponować dziewczynkom z podstawówki też. I podłożyłem tą nogę, ktoś się wywalił, nic mu się nie stało, wiesz, no durny szczeniacki taki
wybryk.
Psikus, tak, dokładnie, ale zobaczyła to nauczycielka, wzięła mnie przed salę, za ucho i wzięła mnie, postawiła przed całą klasą i kazała powiedzieć, co ja takiego zrobiłem, ja się rozpłakałem, wiesz, no po prostu traumatyczne przeżycie i to było moje pierwsze w życiu wystąpienie publiczne.
Wow, ale no. W ogóle, że byłeś w stanie to zidentyfikować.
No! Było tak, ale ja to miałem wyparte. Ja tego nie pamiętałem. Ja miałem na co dzień tą rzecz wypartą. Ja jedynie czułem te same uczucia, które czułem wtedy stojąc na scenie. To jest niesamowite, jak takie właśnie wydarzenia silne z naszej przeszłości mogą zdeterminować to, jakie my decyzje podejmujemy. To jest niesamowite, bo gdybym ja tego nie zidentyfikował i nie przepracował tego, to bardzo prawdopodobne, że robiłbym w życiu coś, co no możliwe, że nie byłbym z tego tak bardzo zadowolony, bo ja po prostu uwielbiam być na sali szkoleniowej. To mi daje najwięcej spełnienia, najwięcej radości, kiedy widzę, że ludzie słuchają tego, co mówię i jeszcze lepiej, jak widzą, że mają efekt z tego, co ja im mówię. Ja po prostu, to też może, jakbym zatrzymał to na tym, co mam zamiar powiedzieć, mogłoby zabrzmieć dziwnie, ale ja jako człowiek, ja jako Antoni, potrzebuję być czasem w centrum uwagi. Aha. Ja mam taką potrzebę. Ja jako człowiek, ja po prostu mam takie coś zainstalowane w mózgu. I wiem, że niektórzy coś takiego mają. I niektórzy nawet są nazywani w tej sytuacji attention whore. Nie? Jest takie bycie, przeproszeniem, atencyjną dziwką. I ja coś takiego zauważałem u siebie w gimnazjum, w liceum, jak po prostu chodziłem do szkoły. Nie, że po prostu wrzucałem zdjęcia, podpisując je, ale brzydko wyszedłem. Nie, żeby ktoś mi pisał, że wcale nie. Ale wiesz, zawsze musiałem coś zażartować, zawsze musiałem rzucić jakiś głupi komentarz, żeby się cała klasa zaśmiała. I ja się wtedy czułem super, jak wszyscy się śmiali. I ja mógłbym zostawić to jako niezaspokojoną rzecz, która by się właśnie manifestowała w takich głupich zachowaniach, gdzie po prostu musiałbym zbierać uwagę, robiąc się głupka albo coś takiego, ale ja właśnie zaprojektowałem tak tą karierę, którą wykonuję, że ja mam to zaspokojone w ten sposób, że ja stoję przed ludźmi i ja mówię do nich, ja mówię im wartościowe rzeczy. ale to zaspokaja mi właśnie tą samą potrzebę. I to właśnie sprawia, że ja tak jestem zadowolony podczas tego. Bo każdy z nas ma takie jakieś kryteria, które chce, żeby były spełnione, żeby czuć się dobrze.
Mm-hmm. Ewidentnie twoja samoświadomość jest na bardzo wysokim poziomie i widać, że przepracowałeś to o czym mówisz.
Strasznie
że to nie jest wyczytana książka, która jest powtarzana, tylko że rzeczywiście tak. To są setki godzin pracy nad sobą.
Bo to jest indywidualna praca, jakby ja podjąłem, jak właśnie skończyłem na przykład liceum, dużo takich decyzji, które można by czysto obiektywnie ocenić jako głupie. Mhm. Bo na przykład nie poszedłem od razu na studia, bo ja powiedziałem, że ja chcę być milionerem bez studiów i tyle. Nie? I teraz z tej perspektywy to jest no, taka głupota, ale jest taka fajna historia, którą często się dzielę, aha, gdzie bardzo możliwe, że ją słyszałeś, gdzie w pewnej wiosce starzec znalazł na polowaniu dzikiego konia. Aha. Słyszałeś ją?
Szczęście czy nieszczęście?
Tak, dokładnie. Szczęście czy nieszczęście, ale opowiem jako już.
Opowiedz.
Tak, tak. Znalazł tego konia, ukrócę ją jak najbardziej, przyprowadził go do wioski i przychodzą do niego wszyscy tam mieszkańcy i mówią: o kurczę, ależ fajnie, że ty tego konia znalazłeś. Jakie ogromne szczęście. Na pewno będzie ci dobrze służył. A on mówi: może szczęście, może nieszczęście. Nie wiem. Kilka dni później postanowił nauczyć syna, żeby na tym koniu sobie jeździł, żeby też pomagał bardziej. No ale pech chciał, że syn z konia spadł, złamał sobie nogę. I wtedy przychodzą mieszkanie i mówią: o kurczę, ależ nieszczęście, że tego konia znalazłeś. Teraz spadł ci syn z tego konia, złamał sobie nogę, nie będzie ci mu pomagać, musisz się nim opiekować. No po prostu tragedia. On mówi: może szczęście, może nieszczęście. Nie wiem. I kilka dni później przyszło wojsko i rekrutowało wszystkich zdrowych mężczyzn z wioski, wszystkich zrekrutowało, zostawiło oczywiście starców oraz syna z złamaną nogą i wtedy znowu mieszczanie przychodzą i mówią: kurczę, aż to szczęście, że ty znalazłeś tego konia. Syn ci przynajmniej został i tak dalej, i tak dalej. I taką historię można by ciągnąć w nieskończoność. I taką na przykład właśnie tą złamaną nogą w moim przypadku byłoby nie pójść na studia. Mhm. Tylko, że ja nie poszedłem na studia i poszedłem od razu do pracy. I ja zacząłem właśnie natrafiać na takie rzeczy, którymi się sam teraz zajmuję. Czyli na ludzi, którzy po prostu odnaleźli w sobie taką pasję do robienia tego, co robią i są z tego zadowoleni i też właśnie dzielą się tą wiedzą. I całe te właśnie 2 lata poświęciłem na to, bo nie studiowałem później przez 2 lata, żeby właśnie i pracować, i poznawać siebie lepiej. I wtedy właśnie przez te 2 lata zdecydowałem, że nawet wcześniej to się zaczęło, jak teraz sięgam pamięcią, natomiast koniec końców właśnie wtedy zdecydowałem, że ja chciałbym zajmować się takim czymś jak prowadzenie szkoleń, jak trenerstwo.
I teraz wyobraź sobie, ile ty masz lat doświadczenia w porównaniu z ludźmi, którzy kończą studia, zostają tutaj magistra i mówią: o, teraz to ja bym chciał
tak szkolić. Tak,
bardzo proszę.
Ale patrz, ostatecznie ja i tak skończyłem studia. Ja skończyłem licencjat, ja skończyłem magistra, ja skończyłem podyplomówkę, mam wykształcenie psychologiczne, także to i tak doszło do skutków. Aha. A mam znajomych, którzy po liceum poszli na studia bezpośrednio. I oni teraz są na 2. roku 4. kierunku.
Jeśli to jest ich droga...
Wiesz, i ja tego nie mówię tego w kontekście tego, żeby ich oceniać, tylko żeby przyrównać na przykład moją złą decyzję, nie pójść na studia, do decyzji kogoś, kto poszedł na studia bezpośrednio. Nie? Że my nie wiemy, czy to jest coś dobrego. Naprawdę, dopóki to nie minie odpowiednia ilość czasu, ostatecznie wszystko wychodzi na dobre. Po prostu, no ja przynajmniej tak interpretuję rzeczywistość, że ostatecznie wszystko ma, jest pozytywną rzeczą. Wszystko jest po prostu manifestacją dobra i wszystko jest tak, jak powinno być.
No wiesz, no akurat w twoim przypadku bardzo istotne było to, że zawsze byłeś bardzo aktywny. Od kiedy się znamy, wiem, że robiłeś mnóstwo rzeczy, właśnie dążyłeś w tym kierunku szkoleniowym. Też wiem, że założyłeś klub Toastmasters, który się świetnie łączy właśnie z tym przepracowaniem tematu, o którym mówiłeś.
Tak, dokładnie.
Wiesz, ja zanim założyłem jesteś bardzo proaktywny tak naprawdę.
Tak, to prawda. Bo ja zanim założyłem ten klub, postanowiłem, że chcę być trenerem, tak zrobiłem. Kurs trenerski wydałem, bardzo dużo pieniędzy, wszystkie oszczędności, jakie miałem. I postanowiłem, że chcę być trenerem. I myślałem, że no, pierwszy krok taki trenerski, no to pewnie wystąpienie na prelekcjach, żeby ludzie cię poznali, żeby tam zdobyć klientów. No ale akurat tak się okazało, że no, nikt nie chce zapraszać ciebie na prelekcje, jeżeli nie wiadomo, kim jesteś, nie? Więc co ja musiałem zrobić? Ja musiałem sam zorganizować prelekcje. Zaprosić kogoś, kogo ludzie by chcieli posłuchać i potem wystąpić po nim. No i to dokładnie tak było. Później zacząłem występować, później mnie już zaczęto zapraszać po prostu, później zaczęły się robić małe zlecenia, później już musiałem odrzucać niektóre zaproszenia za darmo i później zaczęto mi już płacić naprawdę fajne pieniądze za to, co robię. I to jest dlatego, że właśnie wyznaję tą zasadę, żeby być w czymś tak dobrym, żeby ludzie nie mogli cię zignorować. Mm-hmm. I to może zabrzmieć arogancko, ale naprawdę mówię to z taką najczystszą intencją, bo nie mam siebie za mistrza trenerów. Chodzi mi o to, że tyle czasu już poświęciłem na to i mam na to tyle dowodów ze strony uczestników moich szkoleń, że naprawdę mogę powiedzieć, że jak ktoś przyjdzie do mnie na szkolenie, to wyjdzie z niego naprawdę z dobrym efektem. Jak ktoś przyjdzie do mnie na szkolenie ze skutecznych prezentacji, to on naprawdę zrobi dużo lepszą prezentację niż zrobi przed tym. Jak przyjdzie na szkolenie z zarządzania stresem, to naprawdę dużo łatwiej będzie mu sobie poradzić w stresowych sytuacjach. I właśnie chodzi o to, żeby znaleźć tą rzecz, w którą ty chcesz zaangażować tyle czasu i żeby właśnie rozwijać się w niej na tyle długo, że w końcu po prostu ludzie no, nie będą mogli cię zignorować. Tak jak właśnie myślę, że nasz taki wirtualny mentor Gary Vaynerchuk mówi, on to mówi trochę innymi słowami, że po prostu pracuj za darmo. Pracuj za darmo, aż w końcu ludzie zauważą to, co robisz i zaczną ci płacić. I to jest dokładnie to, tylko innymi słowami. Bo ty, pracując za darmo, zdobywasz praktykę, zaczynasz robić rzeczy lepiej, 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 aż w końcu ludzie no, nie będą mieli wyboru, bo będziesz robić tak dobrą robotę, że oni będą musieli ci za to zapłacić, bo inaczej ktoś inny cię weźmie i za to zapłaci.
No tak, masz miał tyle doświadczenia, że ludzie będą potrzebowali tego doświadczenia. A co fajne powiedziałeś, to jakby całe twoje podejście, że jeśli nie chcą ciebie zapraszać, to sam sobie stworzysz taką możliwość. Pamiętam taką historię Górskiego, naszego triatlonisty, tą zekranizowaną w filmie Niezniszczalny, gdzie on musiał wygrać jakieś tam konkretne zawody triatlonowe, żeby zakwalifikować się do zawodów Ironman. Nie pamiętam już teraz dokładnie, czy nie było takich w tym czasie w Polsce, czy on po prostu w jakiś tam sposób nie mógł się zakwalifikować, więc związek dla niego zrobił własne zawody. On jako jedyny wystartował, zajął pierwsze miejsce, dziękuję, do widzenia. Wiesz, to było akurat w tym przypadku, to było obejście systemu i rozumiem, że takie były czasy w Polsce, więc to jakby jest trochę inny przypadek.
No inna sytuacja, tak.
Inna sytuacja, natomiast dąży do tego, że bycie takim proaktywnym...
Struktura podobna, inna treść.
Tak, tak, dokładnie, więc bycie takim proaktywnym, tak jak ty o tym mówisz, że nie chcą mnie zaprosić na prelegenta, to sam stworzę konferencję i sam siebie wrzucę jako tego prelegenta.
Dokładnie.
Nie potrafię na przykład przemawiać, no to bach, to zrobię sobie klub, to z Mastery się nauczę.
Tak, tak, nie? Dokładnie.
Znaczy, też jestem tego zdania, że czasami jakby nie ma sensu tworzyć koła na nowo, natomiast zazwyczaj bycie takim proaktywnym i stworzenie możliwości dla samego siebie jest dużo bardziej efektywne. Wiadomo, że nie dla każdego to będzie działało, natomiast dla takich ludzi, powiedzmy jak my, to jest idealny pomysł.
Nawet robienie czegokolwiek niż robienie niczego będzie dużo miało lepszy efekt. Bo jeżeli ja bym robił cokolwiek innego, jeżeli ja bym na przykład cały czas dzwonił do różnych firm organizujących prelekcje, to pewnie w końcu ktoś z litości albo żebym przestał dzwonić, by mi powiedział. Ale ja, żeby, no dobra, to już wystąpisz. Nie? Cokolwiek. To musiało być po prostu jakieś działanie, które by było podjęte, żeby po prostu nie siedzieć, nie czekać. Kurde, dlaczego mnie nikt nie zaprasza? Nie? Bo takie podejście nie da żadnego efektu.
No tak, niewątpliwie. Bardzo ważny temat, żeby być tego świadomym, że jakby, no to wydaje się takie prozaiczne, że trzeba działać, żeby gdzieś tam dojść, ale wydaje mi się, że powtarzanie tego za każdym razem, kiedy jest stosowność, jest takim przypomnieniem, nawet jeżeli te prawdy są najbardziej, wiesz, banalne i wszyscy je znają, To w
Tak.
danym momencie można akurat, wiesz, o tym nie pomyśleć i jak to usłyszysz, to mówisz, o kurczę, rzeczywiście, to w takim razie, jeśli chcę zrobić to, to może wiesz, inaczej podejdę do tego tematu i zrobię to, wiesz, po swojemu.
No, ja im dłużej się angażuję w takie tematy właśnie jak efektywność, komunikacja, to im tym więcej widzę wartości w tych wszystkich banałach. Wiesz, że jest tyle takich banałów, żeby więcej słuchać, mniej mówić. Carpe diem, gdzie każdy dresto ma wytatuowany teraz na ręku. Nie obrażając nikogo, bo to jest bardzo fajne
Jasne, jasne.
hasło i mądre. Ale chodzi o to, że jakby te wszystkie rzeczy już każdy ktoś słyszał gdzieś lub gdzieś w jednym miejscu lub w drugim. Tylko, że wiedzieć je, a robić to jest inna sprawa, nie?
Wiesz, jeszcze wychodzę z założenia, że każdy potrzebuje swojego konkretnego czasu. To jest w sumie trochę to, co ty powiedziałeś odnośnie studiów. Moja historia jest bardzo podobna, bo też zaraz po szkole średniej nie poszedłem na studia. Znaczy poszedłem, ale po miesiącu z nich zrezygnowałem.
No.
I dopiero 2 lata później, czy 2 czy 3 lata
O, to nawet
później,
nie wiedziałem.
trafiłem do ASBiRO, tam zrobiłem licencjat i jakby tak to sobie tłumaczę, że wcześniej po prostu nie byłbym na to gotowy i potrzebowałem tego czasu, ponieważ jakby ASBiRO już było wcześniej na rynku. Oni co prawda nie mieli studiów licencjackich, bo ja byłem takim pierwszym kierunkiem, pierwszym rocznikiem, którego studia rzeczywiście doszły do samego końca, więc teoretycznie wcześniej nie było takiej możliwości, natomiast sama uczelnia już funkcjonowała i miała jakieś tam swoje kursy. Natomiast wydaje mi się właśnie, że w życiu do wszystkiego trzeba po prostu w jakiś tam sposób dojrzeć. I tak samo właśnie było z licencjatem, tak samo później miałem przerwę, zanim zrobiłem studia magisterskie, a tak na dobrą sprawę, w trakcie szkoły średniej nawet tak bardzo bezczelnie nie chciałem zdawać matury, ponieważ uznałem, że nie jest mi to w życiu potrzebne.
Tak. Czyli też byłeś takim trochę rebelem, bo ja zawsze mam takie ciągoty do tego, żeby robić po prostu wbrew temu, co ludzie mi mówią. Po
Tak,
prostu tak
bo wszyscy ci
mam taki
mówią,
typ
że
osobowości.
potrzebujesz studia. Sama edukacja, taka powiedzmy studencka, nie świadczy o tym, czy ty właśnie coś potrafisz zrobić. Czyli nawiązując do twojej sytuacji, ty zamiast pójść na studia, poszedłeś pracować, zdobywałeś doświadczenie i te studia robiłeś gdzieś tam obok tego wszystkiego, cały czas mając
Tak.
doświadczenie. Mam taki przykład też znajomej, która zajmuje się księgowością, ona w bardzo podobny sposób, wiesz, zaczęła bardzo wcześnie, przez wiele lat zdobywała doświadczenie i przy okazji gdzieś tam robiła jeszcze studia. I ona ostatecznie w tym momencie, jesteśmy w podobnym wieku, ma 8-9 lat doświadczenia w byciu księgową i ma
A
te
mówisz o
studia.
Gosi?
Tak, mówiłem Gosi.
Gosia jest niesamowita. To
Mówiłem
jest
Gosi.
ona mi jedyna poprzedstawiła księgowość w takim sposób, że ja po prostu wiedziałem, o co chodzi.
Pozdrawiamy w takim razie Gosię, jeśli nas słucha. Nie chciałem tak personalnie, ale jak już powiedziałeś, tak. Tak, z Gosią współpracujemy. Ja w ogóle chodziłem z nią do szkoły średniej. I ona zaraz po szkole średniej zaczęła, jakby no, też uznała, że jej drogą jest właśnie księgowość. I od tam, wiesz, już 8-10 lat, ona rzeczywiście się tym zajmuje. Więc jak teraz właśnie przychodzi do niej klient, ona jest na tyle kompetentna, że pomimo tak młodego wieku, ona jest w stanie zrobić wszystko z tą księgowością, co jest potrzebne. A wiesz,
No.
a studia zrobiła sobie przy okazji.
No.
Zupełnie inna sytuacja byłaby, gdyby nie robiła kompletnie niczego w temacie księgowości i po prostu studiowała. I wiesz, po 5 latach studiów obudziłaby się, no teraz bym chciała pójść do pracy, prawdopodobnie ciebie zatrudnią, no bo jakby, wiesz, rynek jest taki, a nie inny, więc
Tak,
księgowi
to
księgowi to są
prawda.
potrzebni. Natomiast zupełnie, wiesz, w innym miejscu jest człowiek, który jest proaktywny i robi coś, robi chociażby te studia właśnie gdzieś obok. No, to jest, wiesz, to jest taki mój ulubiony przypadek studiów właśnie zaocznych, gdzie ty w ciągu tygodnia możesz cały czas zdobywać doświadczenie i przy okazji, wiadomo, no to wymaga większego zaangażowania. Nie masz wolnych weekendów, nie możesz sobie poimprezować.
No, dokładnie.
Musisz, wiesz, to jest to, że musisz z czegoś zrezygnować. Musisz zapłacić jakąś cenę, ale w perspektywie, dajmy na to właśnie tych 5 lat, kiedy, wiesz, jest człowiek A, który po szkole średniej od razu zaczął pracę i robi studia zaoczne, i jest człowiek B, który robi po prostu studia dzienne i nie pracuje nigdzie indziej, bo ma taką na przykład sytuację, że nie musi. wiesz, gdzieś tam dorabiać, żeby się utrzymać w czasie tych studiów, to oni z perspektywy 5 lat mają zupełnie inną perspektywę już na samym rynku pracy. I wiesz, i to jest coś takiego bardzo prostego, co można zastosować. To nie jest jakaś taka wiedza tajemna.
Tak, dokładnie.
I bardzo, bardzo ładnie to pokazuje, w jaki sposób można budować swoją przewagę na rynku, niezależnie od tego, co się chce robić, czy chce się być, wiesz, pracownikiem, mm-hmm. czy chce się być freelancerem, czy chce się prowadzić własną firmę. No tylko właśnie, trzeba być świadomym, że każda decyzja to jest poświęcenie czegoś innego.
Tak.
To jest to, o czym
dokładnie
też Piotr
tak.
Budzki bardzo, bardzo fajnie opowiada, że jeśli chcesz wstawać rano, no to prawdopodobnie musisz zrezygnować z imprez, które są wieczorem.
Tak, no niestety.
Potrzebuje się wyspać, nie?
Ja dokładnie jestem w tej sytuacji. Ja jestem 22 out.
No
22
tak,
jestem out. Nie ma w ogóle opcji. Ja zasypiam, gdziekolwiek nie będę. Ja ostatnio poszedłem do kina zobaczyć Hollywood, to nowy film Tarantino i sam był na 20:30. Ja przespałem połowę. Po 21:30 zasnąłem. Czułem się jak stary dziad, ale mój organizm jest już po prostu tak zaprogramowany, że jak ja wychodzę na przykład, jest jakaś impreza, że na pewno chcę się tam pojawić, która powiedzmy zaczyna się o 21:00, ja muszę drzemkę walnąć wcześniej, żeby na nią pójść. Bo ja o 5:30 codziennie wstaję.
Metody,
bo po prostu już tak jestem tak, jakby to nazwać, uregulowany.
Tak,
po prostu tak, przyzwyczajony. O.
Tak, organizm potrzebuje. No i to jest w sumie bardzo dobre.
No. Dobre w zależności od tego, jaki masz cel przed sobą, nie? Bo jeżeli to jest korzystne i zbliża cię do niego, super, a jeżeli twój cel właśnie to, nie wiem, mieć jakąś muzyczną kapelę i właśnie to wymaga chodzenia i zabawy w barach i tak dalej, no to wiesz, korzystne jest dla ciebie, że to robisz.
No, trzeba oczywiście, że tak.
Wiedzieć, gdzie jest ta meta, do której idziesz, żeby zdefiniować, jakie czynności cię tam doprowadzą.
Tak. I znowu wracamy do tematu samoświadomości.
Tak.
Cały odcinek.
Przed tym się nie ucieknie.
Cały odcinek podcastu możemy nazwać samoświadomość.
Bo naprawdę ja uważam, że to jest pierwszy krok do czegokolwiek. Bo ty możesz sobie zaplanować wszystko tak po prostu, bez zastanawiania się, jakie są twoje właśnie jakieś wewnętrzne, mocne strony wartości i mieć bardzo dużo pieniędzy, a być super nieszczęśliwym. Bo są ludzie, którzy mają mnóstwo pieniędzy i są mega zachwyceni życiem, są ludzie, którzy są super bogaci i są mega nieszczęśliwi, a są ludzie, którzy mają mało pieniędzy i są bardzo niezadowoleni, a są tacy, którzy mają mało pieniędzy i są super zadowoleni. Ale myślę, że najfajniejszy układ jest taki, kiedy masz dużo pieniędzy i jesteś jeszcze zachwycony tym, co robisz, gdzie właśnie jarasz się tym, że jest poniedziałek, a nie jest ci smutno. Gdzie jesteś podekscytowany, że musisz w niedzielę jechać. Tak, no, że musisz w niedzielę jechać i zrobić prelekcję dla ludzi zamiast pospać dłużej. Że jarać się, to jesteś zadowolony, nie myślisz sobie, Jezus Maria, muszę tam jechać. Nie, jesteś mega zajarany, że musisz to robić. I to jest po prostu genialne miejsce, w którym można być.
Tego życzymy wszystkim, żeby
odnaleźć. Żeby coś takiego znaleźć, bo to nie będzie dla każdego pojechanie i zrobienie prelekcji. Może to będzie siedzenie do późna i tworzenie jakiegoś utworu muzycznego. Może to będzie pomaganie znajomemu w zrobieniu czegoś, może to będzie gdzieś wolontariat w Szlachetnej Paczce czy w innych takich szlachetnych inicjatywach, które pomagają innym ludziom. I to po prostu będzie cię tak nakręcać, że nic ci więcej nie będzie potrzebne do życia. Nie? I chodzi o to, żeby to znaleźć i tyle.
To wydaje mi się, że bardzo piękne podsumowanie.
Proste, ale niełatwe. Proste, ale niełatwe.
Jak to mówią... łatwe decyzje, ciężkie życie i ciężkie decyzje, łatwe życie.
Tak, dokładnie tak.
Po angielsku wiadomo, że to brzmi trochę lepiej niż po polsku.
Tak, ale... dokładnie. Wierz mi, ja naprawdę tak mnie irytowali ludzie, którzy mówili właśnie takim polgliszem, ale wiem, że momentami sam jestem tym człowiekiem, dlatego że większość mojej pracy jest na przykład wykonywana po angielsku, nie? I naprawdę, jakby jak zaczynałem prowadzić szkolenia po angielsku, to sobie myślałem, Jezu, żeby tylko nie było nikogo anglojęzycznego na sali, bo jak samych Polaków będę miał, to po co mam mówić po angielsku? Będę mówił po polsku, nie? To było normalnie w porządku. Ale naprawdę teraz wierz mi, że niektóre tematy są dużo prostsze do powiedzenia po angielsku, bo po angielski jest dużo prostszy niż polski. Nie ma tam słów, dużo prościej się zwrócić bez płciowo neutralnie do kogoś i to jest dużo, dużo, dużo prostsze w niektórych kontekstach. I naprawdę wiem, że ale też przez to skutkuje, że często masz słowo, które na przykład no, nie ma dobrego odpowiednika w polskim. I na przykład takim słowem dla mnie jest cozy. Czyli to by się można przetłumaczyć na wygodne. Nie? Ale to nie jest to samo, to nie jest to samo. To ma jednak inny wydźwięk. Ale na przykład są też takie słowa po polsku, których nie przetłumaczysz na angielski. Na przykład obłoczek. Mały obłok, nie obłoczek. No nie powiesz little cloud. To nie jest to samo. I to każdy język myślę, że ma takie w sobie naleciałości, które są wyjątkowe tylko dla niego.
To prawda. Dobrze, Antoni. Ja Ci bardzo dziękuję za naszą rozmowę.
Cała przyjemność po mojej stronie. Mówię, każdą wymówkę, żeby sobie pogadać z Tobą, wykorzystam.
Zdarza nam się to czasami. Nie
tak.
Często, ale można powiedzieć...
Ale zawsze solidnie.
Zawsze solidnie, to prawda.
I jak już pogadamy, to pogadamy, a nie wiesz, tam takie, hej, co tam? No, właśnie, w porządku. To co, na jakieś piwko trzeba się umówić.
To jest najlepsza wymówka chyba.
To nie jest ta klasyczna rozmowa. Nie, bo chyba nigdy takiej nie mieliśmy.
Nie, nie wydaje.
To dobrze.
Nie
wydaje. To dobrze. To dobrze.
Mam nadzieję, że nasz słuchacz podejdzie do tego równie otwarcie, jak i my podchodzimy. Rzeczywiście bardzo.
Tak, fajnie, że o tym mówisz, bo jeszcze na koniec dla ludzi, którzy w ogóle słuchają takich podcastów, ja mam taką fajną perspektywę od niedawna, która mówi, jak niewiele rzeczy my tak naprawdę w życiu wiemy. Mhm. I ja naprawdę na przykład na moich szkoleniach zachęcam ludzi, żeby oni nie wierzyli mi na słowo. Żeby sprawdzili wszystko, co ja mówię. Mhm. Bo wtedy naprawdę możesz coś z tego mieć. Bo inaczej to się stanie tylko taką ciekawostką, którą gdzieś usłyszałeś. Nie? I tak samo wszystko, co usłyszysz na tym podcaście, to co my usłyszymy na podcastach, które słuchamy, jeżeli sami tego nie zweryfikujemy, już nie chcę przedłużać i opowiadać takiej analogii tego, jak mało wiemy, chyba, że mamy jeszcze czas. Ale takie podejście.
To jest bonus na koniec.
Tak, to jest taki szybki skrót z wideo, które wypuściłem niedawno o tym, co tak naprawdę wiemy. I w tym wideo opowiadam właśnie taką analogię, gdzie są takie trzy poziomy wiedzy. I pierwszy poziom wiedzy to jest ślepa wiara. Czyli powiedzmy, że ja tobie mówię, Alan, słuchaj, jest fajna knajpa w Gdańsku, nazywa się X, bo nie będę tutaj robił nikomu reklamy za darmo. I ty w tym momencie masz przekonanie, okej, knajpa X jest świetna, tam na pewno jest dobre żarcie. Ty wiesz, że jest dobre żarcie, dlaczego? Bo powiedzmy, ufasz temu, co ja mówię, ufasz mojemu osądowi, mamy jakąś relację, więc wiesz, że tam jest na pewno dobre żarcie, bo ja tak powiedziałem. Mhm. Czy ty wiesz, że tam jest dobre żarcie? Nigdy go nie jadłeś, ale możesz mu nawet powiedzieć swoim znajomym, słuchajcie, słyszałem, że jest taka dobra knajpa, nie? Mhm. To jest pierwszy poziom wiedzy. Drugi poziom wiedzy to jest takie logiczne zrozumienie. Gdzie ty na przykład wejdziesz, wyszukasz knajpę X na Facebooku, poczytasz recenzję, wejdziesz na jakieś miejsca, gdzie są oceniane knajpy i zobaczysz, że tam wszyscy piszą, że są świetne, idziesz tam, widzisz, że jest kolejka, trzeba czekać, żeby wejść, patrzysz na ludzi, jak jedzą, po prostu zachwycają się i wiesz, i widzisz, okej, masz mnóstwo dowodów, które mówią ci, okej, to jest rzeczywiście dobra knajpa, ale jeszcze nie posmakowałeś ich jedzenia. I dopiero jak ty wchodzisz, zamawiasz coś i smakujesz i czujesz, że to jest dobre, to jest dopiero trzeci poziom wiedzy, czyli doświadczenie bezpośrednie, gdzie ty wiesz, że to jedzenie jest dobre. Mm-hmm. I powiem ci, że to może rozwalić ci głowę, jak zaczniesz identyfikować, jak mało rzeczy ty wiesz na tym poziomie. Jak strasznie dużo rzeczy ty wiesz na poziomie ślepej wiary.
Tak,
i nie tylko ty. Nie tylko ty. Ja, każdy. Naprawdę. To jest po prostu niesamowita perspektywa.
Polećmy naszym słuchaczom, żeby po prostu sprawdzali, żeby byli ciekawi, bo też jak sprawdzą, doświadczą, to znaczy, że wykonali jakieś zaangażowanie i no i właśnie będą mieli zupełnie inną perspektywę, bo już będą wiedzieli na pewno, patrząc przez pryzmat własnej osoby, ale już coś zrobią.
Dokładnie.
To jest tak jak czytanie w książce, że właśnie sukces jest prosto osiągnąć, nie jest to łatwe, ale to jest proste, zrób to i tamto. Okej, no to
tak.
Się to zrób i sprawdź, dokładnie. Czy to zadziała dla ciebie.
Dokładnie tak, bo z perspektywy teraz szkoleniowej, konsumowanie takich treści jak podcasty, jak książki, jak szkolenia, to jest jedynie 10% w nauczaniu. Mhm. Jedynie 10% zrozumienia tematu możesz pojąć w ten sposób. 10% tematu. 20% da ci praca z drugim człowiekiem. Na przykład mentorem, który jest doświadczony w tym i będzie przekazywał wiedzę, którą ma na ten temat. Mhm. A 70% to jest ty siadasz na dupie i robisz to, co chcesz się nauczyć. Chcesz się nauczyć programowania? Próbujesz programować. Chcesz nauczyć się mówić w innym języku? Gadasz w innym języku. 70% to jest praktyka. Mhm.
Zobacz, jaką dużą przewagę można zbudować po prostu robiąc, po prostu próbując. Nawiązując jeszcze do samego początku, nawet jeśli ktoś nie wie, co chce robić, niech po prostu spróbuje i zobaczy, mhm. i się przekona.
Dużo, dużo lepiej jest potestować, niż siedzieć się zastanawiać.
Tak, bo można wiesz, myśleć, szukać inspiracji, czytać książki, tylko bardzo często to, wydaje mi się, mimo wszystko będzie taka motywacja zewnętrzna, wynikająca z tego, że ktoś, wiesz, ktoś opowiedział na przykład, że o, ja to mam życie, bo zrobiłem to, to i tamto. Mhm. Wiesz, ktoś się naogląda Gatesa czy innego Zuckerberga, tak. To myśli, że ja teraz będę robił, wiesz, drugiego Facebooka, bo będę milionerem dzięki temu. Może? Prawdopodobieństwo na pewno jakieś jest, raczej myślę, że mniejsze niż większe.
No, niestety, trzeba być świadomym tego.
Tak. No Gatesów nie ma zbyt dużo w tym momencie, więc co nie oznacza, że nie może być kolejnego.
Mhm, dokładnie, to prawda. Też żeby właśnie mieć tą samą świadomość, to jest też dokładnie to, co ty chcesz, bo ja na przykład przez długi czas chciałem być bardzo rozpoznawalny, a teraz to jest ostatnia rzecz, którą bym chciał. Fajnie być ekspertem w jakiejś dziedzinie, ekspertem w cudzysłowie, bo ja uważam, że lepiej być przez całe życie takim uczniem i cały czas uczyć się tematu, niż spocząć na laurach i być ekspertem. Mm-hmm. Ale chodzi mi o to w kategorii, żeby w konkretnym obszarze pomagać ludziom i przez nich być rozpoznawalnym, niż być po prostu sławnym w postaci takiej, że nie możesz wyjść na dwór, bo ci robią zdjęcia, nie? Mm-hmm. To jest moim zdaniem bardzo duże ograniczenie, które może ludzie nie zdają sobie sprawy.
To jest taki punkt widzenia, jak teraz mówisz, ma też właściciel LPP. Z tego, co pamiętam, jego zdjęcia nie znajdziesz nigdzie w internecie.
Tak, bo wszystko wykupuje. Tak. Współpracowałem z ludźmi LPP. I właśnie mówili, że no, on jest niesamowitym gościem, on zna tyle języków, on sobie kupuje książki, wyjeżdża na wyspę, czyta je, no jest po prostu, wiesz, no, niesamowita postać.
No wiesz, jedna ale w swoim rodzaju. On dzięki temu może właśnie wsiąść w samolot i wiesz.
Tak.
To tak kiedyś nawet, wydaje mi się, w jakimś wywiadzie opowiadał. Już teraz nie jestem pewien, która to była klasa w samolocie, natomiast on sobie może wsiąść takiego Ryanaira, I normalnie podróżować i nikt tam wiesz.
I nikt nie będzie wiedział, kto to jest.
Tak, nikt go nie wytyka, nikt za nim nie biega, nikt nie poluje na jego życie. Bo w pewnym momencie.
Anonimowość jest genialna.
Dokładnie. No tylko wiesz, dużo prościej wydaje mi się mimo wszystko w tych czasach osiągnąć jakiś tam status, jednak pokazując siebie. W jakimś tam przynajmniej.
Tak, zdecydowanie, ale pokazywać się właśnie w konkretnym kontekście, gdzie będziesz rozpoznawalny dla konkretnej grupy ludzi, tak, bo bardzo prawdopodobne, że osoby, które są dla mnie absolutnym wzorem, na przykład rzucę nazwisko Brandon Burchard, czy coś ci mówił?
Nie, nie specjalnie.
Nie, właśnie. I to jest, wiesz, osoba z wielomilionowym followingiem, ma 5 milionów followersów na Facebooku, jest uznany za jednego z najbardziej... successful trenerów online. Aha. I prawdopodobnie jakby przyszedł obok ciebie po ulicy, to byś nie wiedział, kto to jest. Tak jak większość ludzi. Natomiast jak ja bym go zobaczył, to bym prawdopodobnie po to sobie spytał, czy mogę sobie zrobić z nim zdjęcie. Ale ludzi takich jak ja jest niewiele.
No tak, bo on właśnie się specjalizuje w swojej branży.
W bardzo konkretnej części, nie? W bardzo konkretnym kontekście go można rozpoznać.
No dobra. Powiedz jeszcze na koniec, gdzie cię można znaleźć? My oczywiście podlinkujemy to później pod sam podcast, jakieś linki do twoich profili, natomiast gdzie cię można znaleźć i w czym możesz pomóc?
Na YouTubie jestem, tak jak z moim imieniem i nazwiskiem, tam co niedzielę teraz regularnie wrzucam treści, później one są repostowane na mój podcast, który jest dostępny na Spotify'u, Apple, Google Podcast, wszystkich tych platformach. I w czym mogę pomóc? Aktualnie jedyną taką rzeczą, jaką można skorzystać z moich usług, to jest wykupienie mojego kursu odnośnie stresu. bo na ten moment nie oferuję żadnych otwartych szkoleń czy konsultacji. Mam troszkę teraz inne priorytety, także w ten sposób jedynie w interakcję ze mną pod kątem współpracy można wejść. No i oczywiście udzielam się na różnych inicjatywach, które są właśnie w zgodzie z tym, co wierzę, czy w edukację w szczególności, żeby pokazywać ludziom ciekawą perspektywę i otwierać im głowę.
Super. Bardzo się cieszę, że byłeś moim gościem w piątym odcinku podcastu Ekonomia Wdzięczności w praktyce. Mam nadzieję, że
Ja również
dobrze
bardzo
się
się cieszę,
bawiłem.
że nim byłem. Bardzo dobrze. Zrobiłem dużo kroków, bo łaziłem cały czas tutaj z powrotem, bo jestem w dużym pokoju.
No dobrze, to jeszcze raz Ci dziękuję i
Dzięki wielkie.
jesteśmy na łączach.
Trzymaj się. Najlepszego.
To już koniec na dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję, że jesteś z nami do samego końca. Mam nadzieję, że historia mojego gościa okaże się dla Ciebie inspirująca, a rady użyteczne. Nie zapomnij również zasubskrybować ten podcast, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Do usłyszenia.